Jakob Kremberg zestawiony z Dworzakiem. No jest to mocne uderzenie, ale taki też jest muzyczny charakter Radia Kraków Kultura. Myślę, że nie ma się ani czego wstydzić, a wręcz nawet wydaje mi się, że im barwniej, tym lepiej. Radio Kraków Kultura na co dzień. Z nami już jest dzisiejszy gość, Anna Wiktoria Swoboda. Dzień dobry, Aniu.
Dzień dobry. Witamy wszystkich dzielnych ludzi, którzy są już na nogach albo nawet w pracy.
Rzeczywiście pora jest niesprzyjająca, choć z drugiej strony tak sobie myślę, że 8:20 to może już nie jest tak najgorzej. Oczywiście wolelibyśmy 10:20.
Wolelibyśmy, ale jest super.
Ania napisała swoją pracę doktorską, która zaowocowała nie tylko tekstem, o czym już wspominałem w pierwszym wejściu dzisiejszej audycji, ale także i muzyką. Przed chwilą fragment jednego koncertowego utworu Jakoba Kremberga już mieliśmy okazję wysłuchać. Dlaczego to właśnie, Aniu, Jakob Kremberg znalazł się w centrum twojego zainteresowania?
W centrum mojego zainteresowania znalazł się on i wielu innych zupełnie nieznanych kompozytorów i lutnistów. To był bardzo ciekawy człowiek, jeśli przy nim możemy się chwilkę zatrzymać.
Powinniśmy.
To jest ciekawa postać. To był Niemiec, miał rodziców Niemców, urodził się jednak w Warszawie w roku 1652. Jego ojciec był cenionym cieślą królewskim za panowania Jana Kazimierza Wazy. I sam Jakob to był właściwie bardzo nowoczesny muzyk, dlatego że tak jak dzisiejsi muzycy podróżował bardzo dużo. Nie wiem, czy jest jakiś właściwie kraj w Europie Środkowej, w którym go nie było i w którym nie podjąłby jakiejś pracy, nie tylko związanej z jego grą na lutniach i innych instrumentach, był także śpiewakiem, ale proszę sobie wyobrazić, że był także dyrektorem opery, organizował koncerty, miał taki zespół, taki band do grania muzyki tanecznej w Londynie. No, z tych miejsc, w których bywał, możemy wymienić właśnie oprócz Warszawy, a później różnych miast niemieckich jak Lipsk czy Halle. Bywał także w Sztokholmie, w Londynie, ale i w Holandii, w Lejdzie. Mnóstwo rzeczy robił. W pewnym momencie, na początku już XVIII wieku, otrzymał stanowisko nadwornego lutnisty na dworze angielskim, co było bardzo prestiżowym stanowiskiem. Wiemy także, że właśnie w Londynie utrzymywał grupę muzyków, która grała na spotkaniach towarzyskich i tanecznych. No i zmarł tamże w Londynie. Wiemy też, że część jego dzieci została muzykami i jakoś tą jego schedę po nim jakoś podjęli. Generalnie był bardzo mobilny i pisał dużo ciekawych rzeczy, z których część oczywiście zaginęła. Mówię oczywiście, bo takich utworów, których już nie ma, a wiemy o nich, że kiedyś były, jest pewna ilość. I to są właśnie te ciekawe arie, możemy je nazwać ariami, tak jak on, bo cały zbiór nosi tytuł Musikalische Gemütsergezung oder Arien, czyli jakby muzyczne rozkosze umysłu albo arie. I co ciekawego w nich, to, że zostały napisane na dwa różne składy. Pierwsza wersja obsadowa to jest głos z basso continuo, takie właściwie piosenki, arie, pieśni, a druga wersja tych samych utworów jest na konsort instrumentów, czyli taki zestaw, zespół instrumentów strunowych i to są trzy różne lutnie i viola da gamba i te lutnie też są bardzo różne, ale nie wiem, czy się zagłębiać aż.
Zdecydowanie myślę, że warto się zagłębić. Natomiast rzeczywiście mieliśmy w Radio Kraków Kultura przed chwilą możliwość wysłuchania jednego koncertowego utworu Jakoba Kremberga. Powiedz, Aniu, bo to jest dla mnie bardzo właściwie takie budujące, że wraz z pracą doktorską, która jest stricte pisana, idzie za tym także muzyka. Rozumiem, że ze względu na koncert nie nagrywała się jej sama. Kto ci towarzyszył w tym nagraniu?
Towarzyszyli mi moi wspaniali koledzy, a nawet uczniowie. Od razu wymienię skład. Na pierwsza partia, lutnia barokowa, to ja, Anna Wiktoria Swoboda. Partia gitary barokowej Klaudyna Żołnierek, partia Angelique, czyli takiej lutni Zbigniew Radkiewicz i viola da gamba Mateusz Kowalski.
To rzeczywiście jest zestaw instrumentów, które przewijają się przez fragmenty twojej pracy doktorskiej, którą miałem przyjemność czytać. Czym jest Angelique? Bo to jest wyjątkowo fascynująca sprawa dla mnie.
Tak, muszę od razu powiedzieć, że instrumentów lutniowych w XVI, XVII i XVIII wieku było mnóstwo i ta tradycja renesansowa budowania instrumentów rodzinami, czyli w różnych strojach, w różnych jakby wysokościach brzmienia. Są nisko brzmiące instrumenty, wysoko brzmiące. Ta tradycja dotyczyła oczywiście nie tylko rodziny lutni, ale także rodziny viol da gamba czy fletów. Ona przetrwała szczególnie właśnie w wypadku instrumentów lutniowych do XVII i jeszcze do XVIII wieku. Pamiętajmy, że lutnia sama wychodzi z użycia gdzieś około połowy XVIII wieku i znika w ogóle ze sceny muzycznej tego świata, jeśli możemy się tak szumnie wyrazić. Więc Angelique to jest lutnia 14-strunowa z pojedynczymi strunami, bo lutnie zwykle miały podwójne struny, które nazywamy chórami. Wyglądała jak lutnia z prostym gryfem, takim długim. No i charakteryzowała się tym, że miała dużo tych pojedynczych strun, 14 i strojonych diatonicznie, więc to była taka trochę mała harfa. No i ponieważ to jest niezwykle rzadko występujący i rekonstruowany dzisiaj instrument, musiałam sobie jakoś poradzić i w roli Angelique wystąpiła lutnia z łabędzią szyją, czyli lutnia barokowa 13-chórowa, na którą naciągnęłam właśnie struny pojedyncze o odpowiednim stroju i no jakoś tam zrobiłam właśnie Angelique z lutni. Ale to była praktyka, myślę, bardzo historyczna. Wówczas też tak sobie radzono. Kiedy był potrzebny jakiś instrument, przebudowywano go albo przerabiano jakiś już istniejący.
To fascynująca zupełnie historia. Mówiłaś, że w twoich nagraniach są aż trzy lutnie. Rozumiem, że każda z nich ma swoją własną charakterystykę, którą oczywiście doskonale słychać w brzmieniu.
Tak, tak. One wszystkie są, niektóre są wyżej strojone, niektóre niżej. Zwykle właśnie podwójno-strunowe, czyli lutnia barokowa ma 13 chórów, tak mówimy. Gitara barokowa ma 5 chórów. Chociaż gitara barokowa jest jeszcze w sumie najbardziej podobna do naszej klasycznej gitary. Jeśli państwo wiecie, jaki ma strój, to taki strój pozostaje. Tyle tylko właśnie, że nie ma najniższej struny i te struny są podwójne. Lutnia barokowa no, jest najpóźniejszym właściwie etapem w rozwoju lutni i chyba najbardziej skomplikowanym i chyba też odpowiedzialnym za to, że ten instrument po prostu wyszedł z użycia, bo to był taki stopień komplikacji nie tylko w graniu, ale także w strojeniu, że no po prostu chyba trzeba było już czegoś jak nasza gitara sześciostrunowa, która wyparła po prostu te instrumenty i była bardziej przystosowana do grania w salach koncertowych, gdzie potrzeba instrumentu o dużym wolumenie brzmienia.
Rzeczywiście ta tradycja wykonawcza dość, powiedziałbym, radykalnie się zmieniła, zwłaszcza w drugiej połowie XVIII, w XIX wieku, kiedy rzeczywiście muzyka wyszła nieomal całkiem na zewnątrz z salonów, kościołów i dworów.
Dokładnie.
Tak. W związku z tym rzecz jasna zmieniło się też instrumentarium, które po pierwsze mogło być dużo większe, po drugie rzeczywiście miało większy wolumen. To jest istotna rzecz, a z drugiej strony co jak co, ale wiek XX przyniósł nam w cudzysłowie renesans wykonawstwa muzyki dawnej. Dlaczego to jest akurat ta dziedzina, która zainteresowała cię tak szczególnie?
Zdecydowanie to jest bardzo ciekawe w naszych czasach, w naszym świecie postmodernistycznym, jeśli można tak powiedzieć. No to jest w ogóle zagadka, dlaczego my, ludzie XX i XXI wieku, chcemy wrócić do tego, co było wcześniej i nawet dużo wcześniej, bo przecież muzyka średniowieczna jest teraz też jedną z takich gałęzi chętnie słuchanych i odkrywanych. Może to nie jest taki mainstream, to nie jest nurt filharmoniczny, ale to jest absolutnie nurt festiwalowy też. Myślę, że coś takiego się wydarzyło, taki przewrót, że w naszych czasach właśnie wracamy do przeszłości i chcemy odgrzebywać tamtą muzykę. Pewnie też dlatego, że w pewnym momencie brutalnego XX wieku muzyka, która odzwierciedlała to, co się dzieje na świecie, stała się bardzo po prostu agresywna i nie wszyscy chcą na co dzień takiej muzyki słuchać. Oczywiście nie wartościujemy i nie mówimy, że jedna jest gorsza, a druga jest lepsza, tylko po prostu ona jest inna i ona w taki sposób wpływa na człowieka, że nie jest w stanie po prostu jej znieść długo. I chyba taka też jest jej rola, żeby oddziaływała właśnie na emocje, że to jest coś po prostu strasznego, że to jest jakiś obraz czegoś przerażającego. Ale myślę też, że no właśnie takie są czasy. No, czytamy ludzi, którzy umarli, sięgamy do malarstwa, fascynują nas dawne techniki w architekturze, w malarstwie, w ogóle w sztuce. No więc sięgamy też do tej dawnej muzyki. Wracając do tej tematyki, którą ja się zajęłam, czyli kompozytorami lutnistami z drugiej połowy XVII wieku i z pierwszej połowy XVIII wieku, to jest naprawdę top topów, jeśli chodzi o muzykę zapomnianą, nieznaną i niegraną. Po pierwsze dlatego, że lutnie wyszły z użycia, po drugie dlatego, że to jest muzyka użytkowa. Była wtedy. To była taka, nazywana też Tafelmusik, chyba byśmy dzisiaj powiedzieli muzyka do kotleta, bo to była muzyka rozrywkowa w takim sensie, że rzeczywiście wykonywał ją zespół muzyków do uczt, do jakichś spotkań, do wydarzeń towarzyskich, do gier towarzyskich. Nie wstydźmy się tego, tak było i myślę sobie, że gdybyśmy dzisiaj pisali, albo gdyby ktoś chciał z jakiejś innej planety historię muzyki naszej współczesnej i nie wziąłby pod uwagę muzyki rozrywkowej, popowej, jazzowej, filmowej, tylko muzykę klasyczną pisaną dzisiaj, no to co byśmy otrzymali? Jakiś w ogóle fałszywy absolutnie obraz. W ogóle nie to, czego słuchamy.
Dlatego właśnie wybitnie drażni mnie w języku polskim coś, czego niektórzy trzymają się pazurami, czyli mówienie muzyka poważna.
No to jest trochę ból, ta poważna. No
już ewentualnie klasyczna lepiej, jest lepsze, ale wciąż jednak przywodzić na myśl coś takiego idealnego w jakiś sposób.
Jakiś schemat, nie? No właśnie.
A tymczasem dobrze wiemy, że to był pop, tylko troszeczkę zmieniły się środki. No dzisiaj włączamy YouTube'a, no a wtedy można było mieć Jakoba Kremberga, który, jak sam pisał, i bardzo muszę ci powiedzieć, ujął mnie ten fragment, w Londynie śpiewał i grał na lutni nocą przy łożu króla wraz ze swym synem, a mimo to, i tutaj kolejny cytat, nie zapłacono mu ani pensa, raczej ponosił wielkie wydatki i spłacał ogromne długi. Bardziej spodziewałbym się tego w Edynburgu, prawdę mówiąc, jeżeli idziemy pewnego rodzaju stereotypami niż w Londynie. Ale co ciekawe, Kremberg podróżował rzeczywiście wszędzie, bo widzę pasus, że był także w Szkocji.
Był w Szkocji jakiś czas i tam nauczał prawdopodobnie dzieci bogatej rodziny, ale tak naprawdę nie wiemy, co jeszcze tam robił, bo to był tak ruchliwy człowiek prawdopodobnie o wielu talentach, bo pisał i dzieła teatralne, wokalno-instrumentalne, sceniczne. No pisał właśnie te lutniowe konsorty, arie, no ale także był organizatorem w ogóle życia muzycznego. No być kierownikiem teatru, jednocześnie pisać te dzieła, które się wystawia, jakoś ogarniać całą tą administrację, zatrudniać ludzi. No po prostu cała ta organizacyjna kwestia też należała do niego. Rzeczywiście jest taki cytat, dotarłam do niego i to pisał znajomy akurat jego o nim. No jak widać, z funduszami było różnie. Może nawet teraz, szczerze mówiąc, jest lepiej niż było kiedyś, bo z tymi władcami to nigdy nie było wiadomo co i jak. Też wojny przetaczały się często przez nasze kraje i wtedy wiadomo, że kultura szła w odstawkę i muzycy po prostu albo zostawali zwalniani, albo musieli sobie jakoś sami radzić, no i liczyć, że po wojnie może ktoś im to zrekompensuje, te braki w wypłatach, ale nie było łatwo.
Teraz być może rzeczywiście jest lepiej, a z drugiej strony z tej perspektywy naszej XXI-wiecznej myślimy o tym, że granice Europy są otwarte i właściwie nic nie stoi na przeszkodzie, no może za wyjątkiem oczywiście takich zewnętrznych czynników jak ten, który nas dotyka przez ostatnie 2 lata, możemy się zupełnie swobodnie przemieszczać, a tu proszę, wiek XVI i pierwsza połowa XVII, XVII i pierwsza połowa XVIII, I nie ma też żadnych granic. Zresztą jest biografia, autobiografia Benvenuta Celliniego, który pokazuje, że w XV wieku też swobodnie podróżował i korzystał ze swoich talentów na wielu dworach i w wielu miastach Europy. Anna Wiktoria Swoboda jest gościem Radia Kraków Kultura. Za chwileczkę wrócimy do rozmowy, ale nim to nastąpi, kawałek Kremberga.
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.
Dwa głosy i kontinuo. A jakie to głosy?
Głosy sopranowe moich wspaniałych koleżanek Anny Zawiszy i Joanny Radziszewskiej, które były tak miłe i wystąpiły na tym nagraniu. Rzeczywiście to była ciekawa przygoda, bo to są utwory utrzymane w estetyce pieśni, po prostu piosenek XVII-wiecznych, takich, jakie śpiewano sobie w komnatach, gdzieś w pałacach, ale nie tylko, bo też w domach mieszczan. Pamiętajmy o tym, że to był druk. To był druk Kremberga, który właśnie przez to, że jakby kompozytor poniósł taki koszt i wydał tę rzecz, trzeba też chyba wspomnieć, bo jesteśmy w radiu, nie mamy wizji, że to jest przepiękne wydanie. Jest to ogromnego formatu księga z stroną tytułową, przepięknie ozdobioną i ona jest wydana jakby w dwóch różnych metodach druku. Cała ta rzecz została wydrukowana. Tak mianowicie, że te głosy, partia głosów albo jednego głosu z basso continuo to są ruchome czcionki, czyli tak jakby pieczątki z nutami jedna do drugiej są doklejane, a to, co jest na konsort napisane i tam oczywiście tekst pod spodem, a tych zwrotek czasami jest nawet chyba 12 w niektórych, więc to jest takim drobniutkim pismem prześlicznie napisane pod tym tekstem, dlatego też ten format jest taki duży. Nie wiem, to jest coś w stylu chyba dwie A4 razem kartki na jednej takiej tablicy, albo nawet większe. A pod spodem właśnie metodą rycia jakby płyty miedzianej wyrytej, zostały wyryte te cztery linijki tabulatury dla czterech różnych instrumentów.
Rzeczywiście w twojej pracy doktorskiej są fragmenty czy wyimki z tego zbioru. To też jest chyba dość rzadka praktyka, że kompozytor sam porywa się na to, żeby opublikować swoje własne utwory. Przynajmniej zwykle, z tego co wiem, to raczej były duże domy wydawnicze w Wenecji, Dreźnie, Lipsku, Paryżu oczywiście.
To wcześniej. Rzeczywiście w XVI wieku tak było, ale później w XVII i w XVIII bardzo często było tak, że były mniejsze ośrodki, mniejsze drukarnie i bardzo często, ja przynajmniej w swoich, które badam w drukach lutniowych, często znajduję adnotację, że jest to sumptem autora. Oczywiście, że oni mieli patronów jakichś można władców, u których służyli, ale bardzo często naprawdę oni sami za to płacili. Ja jeszcze znam takie przypadki, gdzie na dole strony, czyli na dole tej miedzianej płyty rytej rylcem, jest napisane sculpsit kompozytor albo autor. Jest na przykład taka księga z muzyką na gitarę barokową Gaspara Sansa, gdzie właśnie on podpisał się, że on sam to rył własnoręcznie, więc to są w ogóle jakieś jeszcze poboczne talenty i umiejętności tych kompozytorów i tych muzyków. I tak jest też w przypadku Kremberga, gdzie nas w podtytule, tam na stronie tytułowej jest adnotacja, że to jest wydane sumptem autora.
Czy to była też swego rodzaju forma promocji własnej twórczości? Można tak o tym myśleć?
Na pewno, oczywiście. No, nie było innej możliwości, żeby kontrolować w ogóle swoją twórczość, bo wiadomo, że wówczas odpisy rękopiśmienne, księgi, które ludzie sami sobie kompilowali, przepisywali, czy bogatsi mieli swojego muzyka, który im przepisywał to, nie było w ogóle absolutnie żadnej kontroli nad tym, kto jaki utwór grał, podawał dalej, przepisywał. śpiewał, czy to był ten utwór, czy inny, a nawet powiem więcej, było tak, że lutniści strzegli swoich utworów i w ogóle nie pozwalali ich spisywać po to, żeby tylko oni mogli zagrać, czy mogli udzielić lekcji, jak zagrać dany utwór. Więc te druki, to jest bardzo cenna rzecz, ale wiemy, że poza tym nurtem drukowanym była masa utworów właśnie rękopiśmiennych. No i stąd też mamy tysiące wersji tego samego utworu.
Wróćmy na chwilę do samego Kremberga. Rzeczywiście jego mobilność, wszędobylstwo wręcz chciałoby się powiedzieć, było zupełnie fenomenalne i faktycznie wspomniałaś o tym, że dziś muzycy rzeczywiście podróżują w równie dużym stopniu. Natomiast powiedz, Aniu, jakie to echa przyniosło w jego twórczości? Bo zakładam, że pewnie to wszędobylstwo w jakiś sposób wpływało również na jego sposób komponowania, zapewne inspiracje czy spotkania z innymi kompozytorami, którzy wywierali wpływ na jego twórczość.
Na pewno. Chociaż muszę powiedzieć, że z jego twórczości zachowało się tak niewiele. Na przykład była taka napisana maska, czyli taki utwór wokalno-instrumentalno-taneczny, bardzo popularny w Anglii, pisany oczywiście jeszcze przez Purcella, ale także później. Jest autorem takiej maski England's Glory z 1706 roku, napisanej z okazji urodzin królowej Anny. No i ta maska w całości zaginęła, więc naprawdę trudno mi jest powiedzieć, opieram się tylko na tym jednym zbiorze, parodziesięciostronicowym, w którym autor rzeczywiście i napisał przedmowę i jakoś tak jest nam bliższy, jest nam bardziej znany także jego warsztat i to, jak on w ogóle, jakie wskazówki daje, jak nastroić instrumenty, jak zdobić te utwory, które napisał. Pisze też, skąd bierze teksty do swoich dzieł, że to jest poezja znanych osób, ale także jego własnego autorstwa. Ale tak jak mówię, trudno opierać się, powiedzieć coś o kompozytorze i opierać się tylko na jednym zbiorze. Tak to jest z tymi właśnie kompozytorami zapomnianymi i bardzo mało znanymi, że niekiedy akurat o nim wiemy bardzo wiele, bo to był człowiek mobilny i chyba dość znany, dlatego że zawsze gdzieś jest jakaś notatka z tego, jaką pełnił funkcję. Mamy akt chrztu, mamy akt zgonu, więc to są takie rzeczy, które mówią, że to jednak była jakaś postać ważna, ale jest mnóstwo takich kompozytorów, o których też pisałam w swojej pracy, lutnistów, akurat z takiego kręgu austriacko-niemiecko-śląsko-czeskiego, powiedzmy, Imperium Habsburgów, najogólniej rzecz biorąc, o których wiemy, nie wiemy, kiedy się urodzili, ani kiedy zmarli. Mamy jakąś notkę, że służyli wtedy i wtedy na dworze tego i tego księcia i jakieś księgi rękopiśmienne, gdzie ich nazwisko się pojawia, tylko tyle wiemy. Więc o ile o Krembergu wiemy dużo, gdzie był, kiedy, jaką pełnił funkcję, to tak naprawdę mamy bardzo niewiele muzyki, więc trudno powiedzieć, skąd czerpał co i gdzie się nauczył czego.
Tak słuchając ciebie, myślę sobie, że pisanie pracy doktorskiej, będąc aktywną artystką, to jest jednak spora doza archeologii.
Jest i rzeczywiście trzeba na moment porzucić granie, czy się chce, czy nie, i trzeba się zagłębić w te rzeczy. Ja akurat bardzo to lubię, bo uwielbiam czytać. I kiedy zajęłam się lutniami, to dotarło do mnie, że właściwie trzeba się zająć, trzeba wydrzeć jakoś z otchłani cały ten background, trzeba to tło jakby wyłuskać, dlatego że to jest, jak grano te utwory, rodzi się, jakby odpowiedź na to pytanie urodzi się, kiedy będziemy wiedzieli, jak oni wtedy żyli, kiedy grali te utwory, dla kogo, z jakiej okazji. No to jest wszystko oczywiście trochę takie wróżenie, ale jest sporo źródeł. Jak człowiek się tak zagłębi i jak zacznie się wgryzać i szukać trochę w dziełach teoretycznych, trochę w literaturze z epoki, trochę w listach, w jakichś drobnych notatkach na brzegach rękopisów, to da się z tego całkiem fajny obraz wydobyć i ten obraz jest jednak inny od tego, jak my dzisiaj żyjemy i jak my dzisiaj muzykujemy. Albo nie muzykujemy właśnie, tylko odtwarzamy muzykę z odtwarzaczy. Wtedy oczywiście tego nie było i ta muzyka była dla nich po pierwsze bardzo, bardzo ważna, a po drugie była niesamowitą taką odskocznią, bo świat nie rozbrzmiewał muzyką tak jak u nas dzisiaj, że w każdym sklepie właściwie, do którego wchodzimy, coś leci, nazwijmy to tak. Muzyka była dla nich świętem, ale też była niesamowitą taką odskocznią, była radością, to był taniec, jakaś taka, no taka po prostu czysta radość i wtedy, kiedy mogli muzykować albo mieli kogoś, kto potrafi zagrać, ja polecam bardzo, bo uwielbiam dzienniki Samuela Pepisa albo Pipsa, jak niektórzy mówią. To jest niesamowite, to jest po prostu tak, jakby oglądać serial o XVII wieku, live, takiego Big Brothera. To jest coś wspaniałego, a o XVIII wieku bardzo serdecznie polecam Charlesa Burneya dzienniki. To są na przykład takie dla mnie książki, które ja czytam bez przerwy właściwie, bo tam jest tyle szczegółów o tym, jak ludzie żyli i też jak muzykowali wówczas, że no mnie to pomaga w ogóle w graniu. No a ta praca była takim zwieńczeniem wieloletnich, no badań to może zbyt szumnie powiedziane, ale no takiego czytania i wgryzania się po prostu w muzykę XVII i XVIII wieku.
Zupełnie fascynujące. Anna Wiktoria Swoboda była gościnią Radia Kraków Kultura, a dokładnie rzecz biorąc z audycji Radio Kraków Kultura na co dzień. Aniu, będziemy wracać do Kremberga, jeżeli nie masz nic przeciwko. Mam
cudownie
oczywiście na myśli jego muzykę. Jeżeli tylko może grać w Radio Kraków Kultura, to my z przyjemnością damy mu tę możliwość.
Będę się bardzo cieszyć i myślę, że to jest człowiek, który chyba nie podejrzewał, że zostanie nagrany 4 wieki później i będzie odtwarzany bez użycia żywych osób, a jednak jego muzyka będzie rozbrzmiewała. Bardzo się cieszę.
Mówiłaś, że muzyka kiedyś była odskocznią i świętem, a z drugiej strony była nieodzownym, wydaje mi się, elementem codzienności, ale nieco innej niż ta, którą mamy dziś. I rzeczywiście, wciąż musimy pamiętać o tym, że ta muzyka była przecież, jakby nie patrzeć, rozrywką i czymś zupełnie praktycznym, a dziś myślimy o muzyce dawnej, czy w ogóle klasycznej, jako o czymś wybitnie eleganckim.
Tak, no my mamy taki trochę, my sobie wybraliśmy, prawda? Paru takich kompozytorów, przede wszystkim Jana Sebastiana Bacha, który, musimy sobie to uświadomić, wtedy w XVIII wieku był kompozytorem zupełnie peryferyjnym. To nie był kompozytor celebryta jak Händel, czy Telemann, czy Fuchs, czy Lully. To są nazwiska takie, które wtedy były na topie. Natomiast to, że Johann Sebastian Bach był genialnym kompozytorem, to jest inna rzecz i to, że myśmy sobie go wybrali na takiego reprezentanta muzyki barokowej, no to jest po prostu nasz wybór i to jest trochę fałszywy obraz tej epoki. No ale dobrze, tak zrobiliśmy. No i teraz my, którzy zajmujemy się tą muzyką, chcemy trochę powyciągać też innych smaków, trochę z tamtej epoki. No i państwo możecie sobie wybrać, kiedy słuchacie pasji Janowej, kiedy pasji Mateuszowej, a kiedy trochę takiej po prostu rozrywkowej muzy z XVII wieku, którą można sobie puścić do uczty.
Do kotleta. Otóż to właśnie. Zawsze uważam, że XVII-wieczne piosenki to ten najprzyjemniejszy nurt. Wobec tego stwórzmy teraz celebrytę z Jakoba Kremberga. Anna Wiktoria Swoboda, bardzo ci dziękuję.
Dziękuję.
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.